Cześć! W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Ci o tym, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje w danym roku kalendarzowym oraz jakie są propozycje zmian co do ilości dni urlopu wypoczynkowego. Ja nazywam się Małgorzata Parzy i na co dzień pomagam przedsiębiorcom. Pomagam przejść ich drogę przez mękę z urzędami, zdejmuję z ich barków ciężar kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Straży Granicznej. Dobieram odpowiednie formy zatrudnienia. Jestem dla nich drogowskazem. O urlopach wypoczynkowych oraz jak ustalić ich wymiar dowiesz się słuchając dzisiejszego nagrania, dlatego słuchaj uważnie, bo być może właśnie Tobie się to przyda. Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z najważniejszych uprawnień pracowniczych. Kodeks pracy gwarantuje, że urlop dla pracownika powinien być coroczny, nieprzerwalny i płatny. Ma on służyć do regeneracji sił pracownika. Jedynie w ściśle określonych sytuacjach artykuł 171 Kodeksu Pracy dopuszcza wypłatę ekwiwalentu pieniężnego. Obecnie rząd pracuje nad nowelizacją Kodeksu Pracy. Wiele na to wskazuje, że znajdzie się w nim również zmiana dotycząca urlopów wypoczynkowych. Propozycji jest kilka. Pierwsza z nich to 31 dni urlopu dla wszystkich zatrudnionych. Jednak ta propozycja spotkała się ze stanowczym sprzeciwem pracodawców. Druga wydłużyłaby o 5 dni okres urlopu dla pracowników mających staż pracy powyżej 30 lat. No i trzecia, która obejmuje 26 dni urlopu dla wszystkich bez względu na staż pracy. Zmiany najprawdopodobniej zostaną wprowadzone do kodeksu pracy wraz z innymi zmianami dotyczącymi pracy zdalnej. Obecnie wymiar urlopu wynosi 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym w zależności od stażu pracy. 20 dni przysługuje pracownikowi, jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat. Natomiast 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony dłużej niż 10 lat. Do okresu zatrudnienia dla ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego zaliczamy poprzednie zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy do stażu pracy zalicza się okresy niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem stosunku pracy z pracodawcą, u którego jest udzielany urlop. Okresy, za które pracownik zachowuje prawo do odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, jeżeli pracownik nie podjął w tym czasie pracy. Okresy pozostawania bez pracy, za które przyznano odszkodowanie za okres przywrócenia do pracy. Okresy urlopu wychowawczego, okresy urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi w celu wykonywania innej pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu. Okres pobierania zasiłków, stypendiów dla bezrobotnych, okres zasadniczej służby wojskowej, okresy ukończenia nauki w szkole. I tak, 3 lata za zasadniczą szkołę zawodową w przewidzianym programie nauczania więcej niż 3 lata. 4 lata zakończoną naukę w średniej szkole ogólnokształcącej, 5 lat za naukę w szkole średniej zawodowej przewidzianej programem nauki 5 lat, 6 lat za naukę w szkole policealnej i 8 lat za ukończoną szkołę wyższą. Jeżeli w tym samym czasie pracownik się uczył i pracował, do stażu pracy zaliczamy albo okres pracy, albo okres nauki, w zależności od tego, który wariant jest korzystniejszy dla pracownika. Do stażu pracy nie zaliczamy okresów pracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się zawsze w górę do pełnego dnia. Pracownikowi, który w danym roku kalendarzowym wykorzystał prawo do urlopu, a następnie uzyskał prawo do urlopu o wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Uprawnienie zawarte w przepisach kodeksu pracy mają charakter minimalny. Pracodawca może dodatkowo ustalić wyższy wymiar urlopu w swoich przepisach zewnętrznych. Urlop jest prawem osobistym pracownika. Oznacza to, że uprawnienia pracownik nie może przenieść na inną osobę. Pracownik nie może też zrzec się prawa do urlopu, zarówno bieżącego, jak i zaległego. Pracownik, który podejmuje pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, nabywa prawo do urlopu po każdym miesiącu pracy w 1/12, a prawo do urlopów kolejnych nabywa z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Prawo do urlopu nie podlega dziedziczeniu. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca w Polsce i ustalenia jego urlopu do uprawnień urlopowych w zakresie wymiaru urlopu konieczne jest przedstawienie przez tą osobę dokumentów o wykształceniu. Aby posługiwać się zagranicznym dokumentem o wykształceniu, w innym kraju należy poddać go procedurze uznania zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Urlopu udziela się na dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z jego obowiązującym czasem pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracownika. Zgodnie z godzinową metodą udzielania urlopu, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Wśród urlopów można wyróżnić też urlop na żądanie. Nie jest to rodzaj urlopu dodatkowego, lecz jest to część urlopu wypoczynkowego w wysokości nie większej niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym. Jeżeli pracownik u dotychczasowego pracodawcy wykorzystał już 4 dni, to kolejny pracodawca nie ma już obowiązku udzielania urlopu na żądanie. W tym właśnie roku kalendarzowym pracownik może zgłosić żądanie udzielenia takiego urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, w dowolnej formie. Urlop ten nie jest ujmowany planem urlopowym na dany rok, ani w ustaleniach co do terminu jego wykorzystania. Największe wątpliwości budzi jednak ustalenie tego, jak prawidłowo złożyć wniosek o taki urlop. Artykuł 167 Kodeksu Pracy mówi o tym, że pracownik zgłasza urlop na żądanie najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 listopada 2006 roku wyjaśnia, że pracownik powinien zgłosić wniosek o udzielenie urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, ale przed rozpoczęciem swojego dnia pracy, a właściwie przed godziną, od której powinien rozpocząć pracę, według obowiązującego go rozkładu czasu pracy. Urlop na żądanie jest uprawnieniem pracownika, nie zaś jego obowiązkiem, dlatego też może z niego skorzystać lub nie. Obowiązek udzielania urlopu na żądanie przez pracodawcę nie jest bezwzględny. Pracodawca może odmówić żądania pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego interes wymaga obecności pracownika w pracy. W przypadku, kiedy pracownik jest w trakcie wypowiedzenia, pracodawca może bez konieczności porozumienia czy uzgodnienia w tym przedmiocie z pracownikiem wysłać go na wykorzystywanie zaległego urlopu. Pracownik zaś jest zobowiązany wykorzystać mu przysługujący urlop w okresie wypowiedzenia. Oczywiście urlopu udziela się w wymiarze przysługującym proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy. Oczywiście też pracodawca może podjąć decyzję o wypłacie ekwiwalentu za przysługujący urlop po ustaniu zatrudnienia. Na dziś to już koniec. Mam nadzieję, że temat urlopu wypoczynkowego oraz urlopu na żądanie stał się dla Ciebie bardziej zrozumiały. Jeśli podobał Ci się odcinek podcastu, zapraszam na następny, który pojawi się niebawem. Po więcej informacji o zarządzaniu, prawie pracy czy legalizacji cudzoziemców zapraszam Cię na mojego bloga, na moją stronę, na mojego Facebooka czy LinkedIna. Tam możesz zadać mi nurtujące Cię pytania, a ja postaram się na wszystkie z nich odpowiedzieć. Do usłyszenia!